Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawszedziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam do porannej katechezy. Kontynuujemy nasze rozważania nad katechizmem Kościoła katolickiego i rozpocznę od podsumowania poprzedniej części na temat faktu wcielenia Słowa Bożego, a więc na temat tego, że Syn Boży stał się człowiekiem, jak wyznajemy w wyznaniu wiary. Jezus Chrystus począł się z Ducha Świętego i narodził się z Maryi Panny. Ta część, która dotyczy wcielenia Słowa Bożego, kończy się w następujący sposób. Jednorodzony Syn Ojca, Słowo wcielone i substancjalny obraz Ojca wcielił się w czasie ustalonym przez Boga, nie tracąc natury boskiej, przyjął naturę ludzką. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem w jedności swojej osoby boskiej. Z tej racji jest On jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Jezus Chrystus ma dwie natury, boską i ludzką, niepomieszane, ale zjednoczone w jednej osobie Syna Bożego. Chrystus, będąc prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, ma ludzki rozum i wolę, doskonale zgodne oraz podporządkowane Jego boskiemu rozumowi i woli, które posiada wspólnie z Ojcem i Duchem Świętym. Wcielenie stanowi więc tajemnicę przedziwnej jedności natury boskiej i natury ludzkiej w jednej osobie Słowa. Dziś na temat następnego fragmentu naszego wyznania wiary począł się z Ducha Świętego, narodził z Maryi Panny. I dziś właśnie na temat tego poczęcia z Ducha Świętego. Zwiastowanie Maryi zapoczątkowuje pełnię czasu, to znaczy wypełnienie obietnic i przygotowań. Maryja jest powołana do poczęcia tego, w którym zamieszkała cała pełnia, bóstwo na sposób ciała. Boska odpowiedź na jej pytanie, jakże się to stanie, skoro nie znam męża, mówi o mocy Ducha Świętego. Duch Święty zstąpi na ciebie. Posłanie Ducha Świętego jest zawsze połączone z posłaniem Syna i skierowane do Niego. Duch Święty jest Panem i Ożywicielem, zostaje posłany, aby uświęcić łono Maryi Dziewicy i w ten sposób uczynić je płodnym. Sprawia, że Maryja poczyna wiecznego Syna Ojca w człowieczeństwie, które wziął od niej. Jedyny Syn Ojca poczęty jako człowiek w łonie Maryi Dziewicy jest Chrystusem, to znaczy namaszczonym Duchem Świętym. Od początku swego ziemskiego życia, chociaż będzie objawiał się stopniowo pasterzom, mędrcom, Janowi Chrzcicielowi, uczniom. Całe życie Jezusa Chrystusa będzie więc ukazywać, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. W encyklice Dominum et Vivificantem Ojciec Święty Jan Paweł II napisał, że poczęcie i narodziny Jezusa Chrystusa są największym dziełem, jakiego dokonał Duch Święty w dziejach stworzenia oraz w dziejach zbawienia. Szczytem łaski, gratia unionis, źródłem wszelkiej innej łaski, jak wyjaśnia święty Tomasz. Pełni czasów odpowiada szczególna pełnia samoudzielenia się Trójjedynego Boga w Duchu Świętym. Za sprawą Ducha Świętego dokonuje się tajemnica unii hipostatycznej, czyli zjednoczenia natury boskiej i ludzkiej, bóstwa i człowieczeństwa w jednej osobie słowa Syna. Chodzi tu o tajemnicę wcielenia, z której objawieniem wiąże się u początku Nowego Przymierza tajemnica Ducha Świętego. Trudno wyjaśnić genezę tekstu, nie domyślając się opowieści samej Maryi, która jedyna mogła opisać to, co się w niej dokonało w chwili poczęcia Jezusa. Przywoływane analogie zachodzące między tym zapisem i innymi starożytnymi tekstami, zwłaszcza ze Starego Testamentu, nie poruszają nigdy najważniejszej i decydującej sprawy, czyli dziewiczego poczęcia za sprawą Ducha Świętego. Stanowi ono istotnie absolutną nowość. To prawda, że w podobnym paralelnym tekście świętego Mateusza czytamy: a stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane do proroka: oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel. Jednakże samo spełnienie zawsze przewyższa oczekiwania. Wydarzenie zawiera nowe elementy, o których nie było mowy w proroctwie. Również w naszym przypadku proroctwo Izajasza o Pannie, która pocznie syna, jest niekompletne, a więc mogło być w różny sposób interpretowane. Wcielenie wypełnia je w sposób tak doskonały, że nie można było tego przewidzieć. Prawdziwie dziewicze poczęcie dokonuje się za sprawą Ducha Świętego, tak więc zrodzony Syn naprawdę jest Bogiem z nami. Nie chodzi już tutaj tylko o przymierze z Bogiem, ale o realną obecność Boga pośród ludzi na mocy wcielenia przedwiecznego Syna Bożego. I to jest absolutną nowością. Dziewicze poczęcie stanowi zatem integralną część tajemnicy wcielenia. Ciało Jezusa, poczęte w sposób dziewiczy w Maryi, należy do osoby przedwiecznego Słowa Bożego. To właśnie jest dziełem Ducha Świętego, który zstępuje na dziewicę z Nazaretu. On sprawia, że człowiek, Syn Człowieczy, z niej poczęty, jest prawdziwym Synem Bożym, przedwiecznie zrodzonym przez Ojca, współistotnym Ojcu, Synem, którego jedynym Ojcem jest Ojciec Przedwieczny. Również rodząc się jako człowiek z Maryi Panny, nie przestaje być Synem tego Ojca, z którego jest odwiecznie zrodzony. W ten oto szczególny sposób dziewictwo Maryi podkreśla fakt, że Syn, który w niej się poczuł za sprawą Ducha Świętego, jest Synem Bożym. Tylko Bóg jest Jego Ojcem. Tradycyjna ikonografia, która przedstawia Maryję z małym Jezusem na ręku, bez stojącego obok niej Józefa, jest wyrażonym bez słów, lecz jakże wyrazistym potwierdzeniem jej dziewiczego macierzyństwa, a tym samym boskości Syna. Taki wizerunek można by nazwać więc ikoną boskości Chrystusa. Spotykamy się z nim już u schyłku II wieku na freskach w rzymskich katakumbach, a następnie na niezliczonych reprodukcjach pochodzących z późniejszego okresu. Ze szczególnym artyzmem i wiarą przedstawiają go bizantyjskie i rosyjskie ikony nawiązujące do pierwotnych źródeł Ewangelii, źródeł wiary, Ewangelii i najwcześniejszej tradycji Kościoła. Święty Łukasz przekazuje nam słowa anioła zwiastującego narodziny Jezusa za sprawą Ducha Świętego. Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Duch, o którym mówi ewangelista, jest duchem, który daje życie. Nie chodzi tylko o owo tchnienie życia, które jest cechą istot żyjących, ale o życie samego Boga, życie boskie. Duch Święty, który jest w Bogu niejako tchnieniem miłości, darem absolutnym, niestworzonym boskich osób, we wcieleniu Słowa działa jako tchnienie tejże miłości do człowieka, do samego Jezusa, do natury ludzkiej i do całej ludzkości. W tym tchnieniu wyraża się miłość Ojca, który tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał. W Synu zawiera się pełnia daru boskiego życia dla ludzkości. A zatem we wcieleniu Syna, Słowa, Duch Święty objawia się w sposób szczególny jako ten, który daje życie. Znowu w encyklice Dominum Edificantem Jan Paweł II nazwał to szczególną pełnią samoudzielenia się Trójjedynego Boga w Duchu Świętym. Jest to najgłębsze znaczenie unii hipostatycznej, sformułowanie odzwierciedlające myśl soborów i ojców na temat wcielenia, a więc na temat pojęć natury i osoby wypracowanych i używanych na podstawie znanego każdemu człowiekowi doświadczenia pomiędzy różnicy pomiędzy naturą i podmiotem. Nigdy przedtem idea osoby nie została tak wyraźnie i precyzyjnie zdefiniowana jak w dziele soborów, po tym jak apostołowi i ewangeliści udostępnili znajomość wydarzenia i tajemnicy wcielenia za sprawą Ducha Świętego. Możemy więc powiedzieć, że we wcieleniu Duch Święty kładzie podwaliny także pod nową antropologię, którą rozświetla wielkość natury ludzkiej jaśniejącej w Chrystusie. W Nim bowiem osiąga ona najwyższy szczyt jedności z Bogiem jako w tym, który został poczęty za sprawą Ducha Świętego. W ten sposób, że jeden podmiot mógł być synem Boga i człowieka. Człowiek nie mógł wznieść się ponad ten szczyt, a myśl ludzka nie jest w stanie wyobrazić sobie ściślejszego zjednoczenia z bóstwem. Jak wiemy, te słowa Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym, anioła skierowane do Maryi podczas zwiastowania w Nazarecie, odnoszą się do tajemnicy wcielenia Syna Słowa za sprawą Ducha Świętego, a zatem do kluczowej prawdy naszej wiary. Za sprawą Ducha Świętego dokonuje się, jak już wspomniałem wcześniej, unia hipostatyczna. Syn, współistotny Ojcu, przyjmuje w łonie Dziewicy Maryi ludzką postać, staje się prawdziwym człowiekiem, a jednocześnie nie przestaje być prawdziwym Bogiem. Zjednoczenie bóstwa z człowieczeństwem w jednej osobie słowa Syna, czyli unia hipostatyczna, od słowa hipostasis, osoba, jest największym dziełem Ducha Świętego w dziejach stworzenia i w dziejach zbawienia. I choć cała Trójca jest tego dzieła przyczyną, Ewangelia i Ojcowie przypisują je Duchowi Świętemu, bowiem to najwyższe dzieło Bożej miłości zostało dokonane mocą całkowicie bezinteresownej łaski, aby otworzyć ludzkości drogę do pełnego uświęcenia w Chrystusie. Na tym zaś wszystkim polega działanie Ducha Świętego. Słowa skierowane do Maryi podczas zwiastowania wskazują na to, że Duch Święty jest źródłem świętości Syna, który ma z niej się narodzić. W momencie, gdy przedwieczne Słowo staje się człowiekiem, w jego przybranej naturze urzeczywistnia się szczególna pełnia ludzkiej świętości, przewyższająca świętość wszystkich, nie tylko świętych Starego, ale także Nowego Przymierza. Świętość Syna Bożego jako człowieka, jako Syna Maryi, świętość źródłowa, zakorzeniona w unii hipostatycznej, jest dziełem Ducha Świętego, który będzie nadal działał w Chrystusie, aby ukoronować swe dzieło tajemnicą paschalną. Ta świętość jest owocą szczególnej konsekracji, o której wyraźnie mówi sam Chrystus, odpierając zarzuty swoich słuchaczy. Jakże wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie bluźnisz, dlatego że powiedziałem, jestem Synem Bożym. Konsekracja, to znaczy uświęcenie, wiąże się z przyjściem Syna Bożego na świat. Ojciec posyła swojego Syna za sprawą Ducha Świętego. Zwiastun mówi do Józefa, z Ducha Świętego jest to, co w niej się poczęło. I za sprawą Ducha Świętego konsekruje go w jego ludzkiej kondycji. Duch Święty, sprawca uświęcenia wszystkich ludzi, jest przede wszystkim sprawcą uświęcenia człowieka, który się począł i narodził z Maryi, a także sprawcą uświęcenia jego niepokalanej matki. człowiek, który jest Synem Bożym, już w chwili poczęcia otrzymuje od Ducha Świętego nadzwyczajną pełnię świętości, odpowiadającą godności Jego boskiej osoby. Uświęceniem zostaje objęte całe człowieczeństwo Syna Bożego, Jego dusza, Jego ciało, co wynika jasno ze słów Ewangelisty Jana, który pragnie niejako podkreślić cielesny aspekt wcielenia. Słowo stało się ciałem. Za sprawą Ducha Świętego we wcieleniu Słowa zostaje przezwyciężone owo pożądanie, o którym mówi Paweł Apostoł w liście do Rzymian i które powoduje w człowieku wewnętrzne rozdarcie. Właśnie od Niego uwalnia prawo Ducha. Także ten, kto ma życie od Ducha, do Ducha się stosuje. Duch Święty sprawia, że całe człowieczeństwo Chrystusa jest święte. Ludzkie ciało Syna Maryi w pełni uczestniczy w tej świętości, przechodząc proces nieustannego wzrostu, którego szczytem jest tajemnica paschalna. Dzięki temu ciało Jezusa, które apostoł określa jako ciało podobne do ciała grzesznego, osiąga doskonałość świętości w ciele zmartwychwstałego. Tak rozpoczyna się nowe przeznaczenie ludzkiego i wszelkiego ciała w świecie stworzonym przez Boga i powołanym także w swym materialnym wymiarze do udziału w dobrach odkupienia. W tym miejscu wypada dodać, że to ciało, które za sprawą Ducha Świętego należy od chwili poczęcia do człowieczeństwa Syna Bożego, w Eucharystii stanie się duchowym pokarmem ludzi. Jezus Chrystus, ustanawiając ten cudowny sakrament, powie, iż w nim Jego ciało, pod postacią chleba, stanie się pokarmem ludzi dzięki działaniu tegoż Ducha Świętego, który daje życie. Znamienne są w tym kontekście słowa Jezusa wypowiedziane w pobliżu Kafarnaum. Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Skoro Chrystus zostawił ludziom swoje ciało jako duchowy pokarm, chciał nam przez to ukazać, na czym polega ów stan konsekracji i uświęcenia, który za sprawą Ducha Świętego był i jest przywilejem także Jego ciała w tajemnicy wcielenia i Eucharystii. Łukasz Ewangelista, powtarzając być może to, co usłyszał od Maryi, mówi nam, że jako Syn Człowieczy Jezus czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Można stwierdzić przez analogię, że Jezus czynił postępy także w świętości, to znaczy, że wyrażała się w Nim i urzeczywistniała w sposób coraz bardziej kompletny owa fundamentalna pełnia świętości, z jaką przyszedł na świat. Konsekracja Syna w Duchu Świętym, związana z Jego misją, staje się szczególnie widoczna w momencie rozpoczęcia mesjańskiej działalności Jezusa z Nazaretu. Pamiętamy to przyjście Jezusa do Kafarnaum i w synagodze słowa: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie. W tej działalności wyraża się owa świętość, którą Szymon Piotr wyzna pewnego dnia słowami: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. A także w innej sytuacji myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Tak więc tajemnica rzeczywistość wcielenia oznacza zaistnienie w świecie nowej świętości. Jest to świętość boskiej osoby Syna Słowa, która poprzez unię hipostatyczną z ludzką naturą przenika i uświęca całą rzeczywistość Syna Maryi, Jego duszę i ciało. Za sprawą Ducha świętość Syna Człowieczego staje się początkiem i trwałym źródłem świętości w dziejach człowieka i świata. Drodzy słuchacze, te nasze rozważania, być może niełatwe, rozważania teologiczne, mają jednak na celu przybliżenie nam nieco, zbliżenie się do tej nieprzeniknionej tajemnicy wcielenia, która dzieje się za sprawą Ducha Świętego, nadzwyczajnej interwencji Boga. I tutaj musimy strzec się wszelkiego spłaszczenia, wszelkiego jakiegoś tylko ludzkiego patrzenia na tę rzeczywistość. Tu trzeba rozpatrywać również tę tajemnicę wcielenia w kategoriach rzeczywiście nadprzyrodzonych, nadzwyczajnego Bożego działania, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie pojąć i zrozumieć to, co się stało jeden, jedyny raz w osobie Syna Bożego, rodzącego się z Maryi Dziewicy. To każe nam stanąć jeszcze z większą pokorą i z większą czcią wobec tej tajemnicy, która objawia także nieskończoną miłość Boga, który użył całego swojego geniuszu, można powiedzieć tak bardzo po ludzku, by mogło dokonać się to, co się stało, a więc wcielenie Syna Bożego i przyjście Syna Bożego na ten świat, by nas odkupić. W tym objawiła się właśnie miłość, nieskończona miłość Boga. Bóg zapłać za uwagę.